Informacja. Matura odbyła się w zimie. W obawie przed wojną rok szkolny zakończono w lutym. Potrzeba było na gwałt oficerów. W marcu wszyscy spodziewali się nadzwyczajnych wypadków. Awangardy chińskich komunistów stały już na Uralu. O krok jeden od tonącej w kontrrewolucyjnych rzeziach Moskwy. Omamieni manifestami cara Kiryła chłopi mścili się potwornie za mimowoli wyrządzone im konieczne zło, wyrządzone z poczuciem spełnionego dobra, nie wiedząc, że gotują sobie los stokroć gorszy jeszcze. Stary Kapen coraz bardziej tracił pod sobą grunt dawnego życia. Nawet nie mógł już być tak srogim jak dawniej, mimo że srogość tę z powodzeniem udawał. Widział już wizyjne potoki, rzeki, morza całe swego świetnego ludźmierskiego piwa, skanalizowane w określonych kierunkach, znacjonalizowane, socjalizowane, zakłady bez możliwości rozwoju różnych dodatkowych trików, których sam tyle wprowadził, dostawszy po swym ojcu browar w stanie tak pierwotnym, że przypominał raczej coś samorzutnie z ziemi wyrosłego niż pracę rąk i mózgu człowieka. Nudne to było jak piła. Trzeba to było załatwić jakimś wyczynem, w którym by przerósć mógł samego siebie i uprzedzić dowolnością swego postępowania możliwy przymus sił wyższych. Zypcio pomyślał o ojcu z niemiłym dreszczykiem w plecach. Czy skończy się wreszcie ta straszliwa władza nad nim, którą znosił już lat 12 świadomie? Reszta mąk tonęła w mroczniejącym okresie wczesnego dzieciństwa. Czy potrafi przeciwstawić się w sposób ciągły tej łamiącej w nim każdy samodzielny odruch potędze? Wczorajsze doświadczenie w tym kierunku pozostawiło go wewnętrznie rozdartym, niezdecydowanym. Tak więc zaraz na wstępie oświadczył Genezyp papie, że piwem zajmować się nie będzie, że na politechnikę nie pójdzie i że we wrześniu, o ile wojna nie wybuchnie, zapisze się i pójdzie na Wydział Literatur Zachodnich, do czego już zaczął się w ostatnich miesiącach szkoły gotować. Literatura miała zastąpić w idealnym wymiarze męczącą różnorodność życia. Przy pomocy niej można było połknąć wszystko, nie trując się i nie stając się świnią. Tak sobie myślał nieświadomy swoich losów naiwny przyszły adiutant naczelnego wodza. Odpowiedzią ojca, mimo całej niewiary w przyszłość, był lekki, apoplektyczny atak. Stary nie miał jeszcze jasnej koncepcji co do przyszłości tego ciamkacza. Było to w związku z ostatnimi wypadkami i przemianami wewnętrznymi. Ale sam fakt synowskiego nieposłuszeństwa mało go nie udusił. Jakby jakaś materialna wroga osobistość. Genezyp zniósł to ze stałością godną marabuta. Życie ojca przestało go nagle interesować. Był to obcy jakiś człowiek zawalający mu drogę, sprzeciwiający się jego najistotniejszemu przeznaczeniu. Po tej scenie ubrał się pierwszy raz we frak, a tak nastąpił o 7 wieczorem, było ciemno, już i zadymka szalała wokół ludźmierskiego dworu i o 9 pojechał saniami na bal do księżnej Ticonderoga. Teraz twarz jej mignęła mu wśród zwojów piwnej nudy, którą odtrącił na zawsze. Tylko nie stać się figurą z powieści o nieokreślonym człowieku, wyszeptał Genezyp twardo podczas drogi. Działo się to na małej polance, która kilka razy miała jeszcze odegrać rolę miejsca przemian istotnych. Szepcząc tak, nie rozumiał dobrze znaczenia słów własnych, za mało miał doświadczenia. Nieomylny instynkt samoobrony, głos daimonionu, działał niezależnie od inteligencji, ale w jej rejonach. Twarz księżnej, nie, raczej maska zdjęta z twarzy tej w chwili maksymalnego natężenia płciowego szału, oto był ten tajemniczy cyferblat, na którym miała ukazać się godzina próby i rodzaj przeznaczenia w jakichś jemu tylko wiadomych znakach. Już coś widział tam przecie, coś majaczącego się. Jak odcyfrować te symbole? Jak tu się nie pomylić, nie wiedząc dosłownie nic? Informacja. Wojna antykomunistyczna stworzyła dziwnie paradoksalny stan wszystkich narodów, które wzięły w niej udział. Teraz wszyscy uczestnicy mieli chroniczną rewolucję bolszewicką u siebie, a w Moskwie właśnie szalał biały terror z byłym wielkim księciem, a obecnie carem Kiryłem na czele. Polska za cenę straszliwych pozornych wysiłków paru ludzi, jednym z nich był obecny minister spraw wewnętrznych, Diament Kołdryk, w istocie zupełnie coś innego wpłynęło na powodzenie ich słynnej misji. Zachowała neutralność i nie przyjęła udziału w przeciwbolszewickiej krucjacie. Wskutek tego nie miała jeszcze u siebie rewolucji. Jakim cudem wszystko trzymało się jak na włosku, nikt na razie powiedzieć nie umiał. Wszyscy czekali teoretycznego przynajmniej rozwiązania tego problemu od uczniów szkoły profesora Smolo-Paluchowskiego, twórcy podwójnego systemu wartościowań społecznych. Przekonał się on bowiem, że uczony socjolog dzisiejszy, nie starający się o świadomy dualizm, jako wstęp do dalszego, świńskiego po prostu pluralizmu, mógł być tylko indipede illusion obiektywizmu i wyrażać jedynie stereotyzowaną magmę poglądów danego społecznego odłamu. Istotą praktyczną tego systemu, który właśnie uczniowie ci szeroko rozbabrali, była naukowa organizacja pracy. Rzecz nudna sama w sobie, jak opowiadania starca o dawnych dobrych czasach. Dzięki niej jednak trzymało się wszystko w jakiej takiej kupie, ponieważ ludzie ogłupiali mechanicznością swych czynów, przestawali powoli rozumieć, w imię czego je spełniali, utożsamiając się między sobą w opupieniu i bezideowości. Szła jakoś praca, ale co to było? Au fond de fond nikt nie wiedział. Idea państwowości jako takiej i innych wynikających stąd złudzeń dawno przestała być wystarczającym motorem najprostszych nawet poświęceń i rezygnacji z indywidualnej świniowatości. A jednak wszystko szło jakąś tajemniczą inercją, której źródła daremnie doszukać się chcieli ideolodzy pozornie rządzącej partii. Syndykatu Zbawienia Narodowego. Wszystko działo się pozornie. To było istotą epoki. Kobiety na tym szybko amerykanizującym się gruncie swoistego prymitywu inteligentniały przerażająco w stosunku do ogłupionych pracą mężczyzn. Rzadka u nas dawniej preciosa spadła w cenie wskutek ogromnej podaży. To prawda, pojedynczo tak. Ale masa ich nadawała umysłowy ton życia całego kraju. Pozorni ludzie, pozorna praca, pozorny kraj. Przewaga bab nie była pozorną. Był jeden człowiek, Kocmołuchowicz, ale o tym później. A do tego skomunizowani Chińczycy tuż za bezwładną, zdezorganizowaną, wyludnioną Rosją. Doczekaliśmy się, powtarzali drżąc ze strachu i wściekłości różni ludzie, lubiący choć trochę dobrobyt. Ale na dnie cieszyli się bardzo, choć nieszczerze. Oni zawsze mówili, że tak się stanie, bo żebyśmy nie mówili. I co z tego?